Już teraz, w tym czasie, jak tutaj jestem, parę osób podeszło, powiedziało, potwierdziło, że to wszystko, co było mówione w ramach Bożego Słowa na mszy świętej, niosło odpowiedzi na pytania, z którymi tu przyjechaliście. I tak być powinno, bo takie jest Słowo Boże. Ono nas nigdy nie pozostawia bez odpowiedzi na najważniejsze pytania naszego życia. Jezus chce nas uzdrawiać, chce nas leczyć, nie chce pozostawić nas w ciemnościach. I myślę, że chyba te tematy, o których dzisiaj szczególnie mówimy, są mu szczególnie bliskie, bo dotyczą tego, co jest w istocie Bożej. Dotyczą miłości, spraw miłości. No właśnie, kiedy rozeznawałem temat tych konferencji, właśnie mocno gdzieś Pan Jezus mówił, mów im o miłości, mów im o miłości. I kiedy pewien człowiek zapytał mnie, proszę księdza, o czym ksiądz będzie mówił w Niepokalanowie, a mówię, no rozeznaję jeszcze rozeznaję. On mówi, niech ksiądz mówi o zagrożeniach, niech ksiądz mówi o zagrożeniach. Ja mówię, nie, chyba nie, o miłości, ale niech ksiądz mówi o zagrożeniach, o zagrożeniach. No właśnie, chyba gdzieś źle skręcamy niektórzy. W zasadzie nie ma większego zagrożenia dla człowieka niż utracić w życiu miłość, więc mówimy o zagrożeniach. Nie ma większego zagrożenia dla nas tutaj na ziemi stracić miłość. Wtedy tracimy wszystko. Tracimy Boga, tracimy ludzi. Czasami potrafimy tak zafiksować się na samych sobie, na jakiejś swojej wizji życia, działania, że nie potrafimy usłyszeć drugiego człowieka, który jest obok nas. Wielu działa niestety jak te tarany swoje przeprowadzić w małżeństwie, w życiu, w kościele, wszędzie swoje. Nie słucha. Idzie po swojemu. Bez miłości. I to jest jedna wielka przegrana. A więc potrzeba, żebyśmy na nowo wczytali się, co Pan Jezus tak naprawdę od nas chce. Kiedy pragnie od nas miłości, naszej miłości. Tak jak mówiłem w czasie homilii, najpierw miłości do Niego samego, a przez to będziemy zdolni, by otrzymać i odpowiedzieć na miłość Boga Ojca, by przyjmować miłość w darze Ducha Świętego i by tą miłością, która jest już w nas, dzielić się z innymi, z naszymi bliskimi, ze współmałżonkiem, z dziećmi, z każdym człowiekiem. Zdajmy sobie sprawę z tego jednak, że o tym się łatwo mówi. Ale nie jeden raz w naszym życiu była taka sytuacja, że ta nasza miłość obijała się o ścianę. Była deptana, masakrowana i to boli. I to bardzo boli. Każdego z nas. Niedawno usłyszałem świadectwo pewnej mojej znajomej siostry zakonnej, którą bardzo cenię sobie za jej pokorę, za jej mądrość, rozmodlenie. I powiedziała mi tak, że modliła się kiedyś w kaplicy na adoracji. I miała takie widzenie, takie duchowe widzenie, tak jakby ją niemal Pan Jezus przeniósł duchowo w miejsce, gdzie Jezus był biczowany. Mówi, stałam się świadkiem biczowania Jezusa Chrystusa. Ja to widziałam, ja to czułam, ja to słyszałam. Moje serce rozpadało się na kawałki, płakałam, umierałam z bólu, widząc, co robili z Jezusem. I krzyczałam w sercu, Jezu, co mogę dla Ciebie zrobić? Jezu, jak mogę Ci pomóc? I zobaczyłam, mówi, oczy Jezusa, które spotkały się z moimi oczami. I Jezus powiedział do mnie, przynieś mi pudełko malin. Co? Przynieś mi pudełko malin. Jezu, ale jakie maliny Ci chodzi? Ty jesteś tu biczowany, ja Ci mam po malinki iść? Przynieś mi maliny. Ale jest połowa lutego, gdzie ja znajdę maliny? Przynieś mi maliny. I mówi, że w duchu nagle znalazła się w ogrodzie zakonnym, środek lata, czerwiec. Piękne maliny rosną. A więc szybko wzięła pudełko, nazbierała najlepsze maliny, całe wielkie pudełko malin. I niesie je z powrotem w sercu do Jezusa. Jezus nadal jest biczowany. Mówi: Jezu, to dla Ciebie są te maliny, które tak bardzo chciałeś. A Jezus powiedział wtedy do niej: zanieś te maliny siostrom, swoim siostrom w zakonie. Ona mówi: Jezu, ale to nie jest dla nich. To jest dla Ciebie. Te malinki są dla Ciebie, nie dla nich. One mają swoje. Proszę, zanieś te maliny swoim siostrom. Trzeba być posłusznym Panu Jezusowi. A więc zaniosła w duchu swoim siostrom. Siostry wzięły te maliny, każda do swojej ręki. Przepatrzyły, wymacały, stwierdziły: ble, nie nadają się do niczego. Fu, wyrzuciły do kosza, do śmieci, podeptały te maliny. I ona wróciła wtedy płacząc do Jezusa. Jezus wtedy powiedział do niej: jeżeli chcesz mi naprawdę pomóc, jeżeli chcesz mi naprawdę okazać miłość, to powiedz mi, czy chcesz dla mnie robić to, co będzie wzgardzone i odrzucone przez innych? Czy zgodzisz się kochać tych ludzi, którzy będą Tobą i mną gardzić, którzy i Ciebie i mnie odrzucą? Czy jesteś na to gotowy? I to pytanie dzisiaj Pan Jezus zadaje każdemu z nas. To jest istota miłości. Kochać nie tylko wtedy, kiedy otrzymujemy coś w zamian, kiedy druga strona potrafi się odwdzięczyć, ale także wtedy, kiedy ta nasza miłość, nasze działanie jest wzgardzane, odrzucane. Ja myślę, że im szybciej pogodzimy się z tym, że tutaj trzeba mówić tak i w małżeństwie, i w kapłaństwie, i w życiu zakonnym, tym lepiej dla nas. Tym lepiej dla naszej relacji z Jezusem. Tym lepiej dla owoców, które mogą właśnie z tego aktu, z tego daru zostać wyprowadzone przez Boga Ojca, tak jak zostały wyprowadzone przez Boga Ojca przez życie Jezusa Chrystusa. Jego życie, Jego ciało również były przez ludzi odrzucone, zdeptane, zniszczone, zmaltretowane, zmasakrowane, jak w czasie tego biczowania. To nie jest proste. To jest bardzo trudne. Ale nie ma innej drogi dla miłości, prawdziwej miłości Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział kiedyś do Alicji Lęczewskiej: w bólach rodzi się świętość człowieka i w bólach rodzi się dusza do nieba. I w bólach rodzi się każda prawdziwa miłość. To nie chodzi o te emocje, które są na początku, chodzenia ze sobą, później narzeczeństwa, później małżeństwa. Potem już jest innego rodzaju miłość. Miłość, która boli. Miłość, o którą trzeba walczyć. To jest prawdziwa miłość, chrystusowa miłość, która rodzi się w bólach. Bólach pokonania własnego egoizmu. Bólach codziennego zapierania się siebie. Bólach zgody na codzienny krzyż. Bólu bycia odrzuconym, miłości nieodwzajemnionej. Jakiś czas temu rozmawiałem z pewną moją znajomą, która jest terapeutką, taką katolicką, ludzi z różnymi problemami, tak mówiąc bardzo ogólnie. Rozmawia także z ludźmi młodymi, to znaczy takimi, co mają lat i 15, i 20, i 30, starszymi. I kiedy ostatni raz się spotkaliśmy, to powiedziała do mnie: wie ksiądz co, ja jestem przerażona. Ja jestem przerażona. Ilu młodych ludzi dzisiaj czyni sami siebie niezdolnych? Czynią sami siebie niezdolnymi do małżeństwa, do bycia darem dla kogoś, niezdolnymi do kochania. Dlaczego? Bo nie ma w nich zgody na krzyż. Trafiła w sedno. Ja to też nieraz widzę, rozmawiając z małżeństwami, posługując w konfesjonale. Ilekroć spotykam się z różnymi rodzaju problemami, z którymi do mnie przychodzą. Często nie ma w nas zgody na krzyż w miłości. Mają wyidealizowany obraz miłości. Bardzo często niestety jest to miłość zmysłowa, taka bardzo ulotna. Często jest to miłość egoistyczna. Ale kiedy naprawdę miłość, ta już na serio życiowa, jest wystawiana na próbę, to oni tę próbę przegrywają. I odchodzą, porzucają, mówią: to nie to, muszę szukać nowej miłości, miłości idealnej, ale jej nigdy nie znajdą, bo takiej nie ma. Prawdziwa, idealna miłość to jest tylko ta, którą Bóg może obdarzyć człowieka. Ale dopóki będzie trafiać na człowieka, na nasze serce, na drugiego człowieka, zawsze będzie obarczona naszymi słabościami, naszymi grzechami. Nie ma miłości idealnej, dlatego trzeba zgodzić się na ten krzyż miłości. Jeżeli na to się zgodzisz, wtedy jest szansa, że ta miłość przetrwa, bo w ten krzyż będzie zapraszany Chrystus. Tak mocno mi ta rozmowa z tą moją koleżanką utkwiła w głowie, że się zastanawiałem nad tym, co mówiła i coś tam sobie w głowie ułożyłem, ale tego nie będę mówił, co sobie ułożyłem, bo może niektórzy z was śledzą te nagrania, które umieszczam w internecie na moim kanale RCTV i tam jest taka seria rekolekcji w górach. Polecam, bo to jest bardzo dobra seria, myślę. I teraz właśnie chciałem nakręcić taki nowy odcinek rekolekcji w górach wiosną. No, ale się okazało, że mi się popsuł sprzęt do nagrywania. Po pierwszej pół godziny nagrywania i wylazłem na wielką górę i miałem już zamiar tam nagrywać i się okazało, że nic nie nagram, bo mi się coś tam popsuło w sprzęcie. Ale nagram jeszcze gdzieś indziej. Wrócę do tego. Bo to jest bardzo ważny temat. Miłość, bardzo ważny temat, nie tylko dla młodych, żeby pewne sprawy im ustawiać. I jeszcze podpytywałem młodych ludzi, których znam, z którymi jestem blisko na co dzień, czy to jest to, czy potrzeba im tego. Tak, proszę księdza, to jest ważne, to jest bardzo ważne. O tej miłości to dzisiaj nigdy za wiele. A kiedy na początku jeszcze ktoś kiedyś prosił z nich, żeby właśnie o miłości mówić, powiedziałem, a tam o miłości, już tyle się mówiło o miłości. Trzeba o miłości, dlatego też wam tutaj chcę przypominać o miłości. Ale nie to, co ja sądzę o miłości. Chcę wam powiedzieć to, co Jezus sądzi o miłości, jak On nas uczy miłości. I chciałbym sięgnąć znowu do pism Alicji Lęczewskiej. Pism, podkreślam po raz enty, zatwierdzonych przez Kościół, przez biskupa, mających imprimatur, wydających wielkie, wspaniałe owoce. Pism, które zmieniają dosłownie życie ludzi, jeśli ktoś za tym idzie. Pism skierowanych do współczesnego człowieka, do nas. Co mówi Jezus, kiedy mówi, jak mamy kochać? I tak w słowie pouczenia, w punkcie 209, Jezus mówi: kochać myślą, to znaczy każde zło i słabość, jakie dostrzegasz u swego bliźniego, o jakim się dowiadujesz, zanurzać w miłosierdziu, modlić się, wybaczać i pragnąć Jego powstania. No właśnie, jak reagujemy na to, co widzimy złego u współmałżonka? To szybko możemy dostrzec. A nawet jak to się mówi, diabeł nam podpowie, zobacz, co on robi, co ona robi. A Jezus mówi na to: zanurzaj to od razu w miłosierdziu. Przez duże M jest napisane, czyli zanurzać w Jezusie Chrystusie. Modlić się, wybaczać, pragnąć Jego powstania. Myślę, że tutaj jest bardzo istotna kolejność. Najpierw pomodlić i dopiero owocem tej modlitwy będzie wybaczenie. I potem owocem tego wybaczenia będzie powrót miłości, a na gruncie tej miłości pragnienie, aby ów drugi człowiek, bliźni, często współmałżonek, właśnie powstał z tego. Zanurzać w miłosierdziu. Niektórzy pytają, jak konkretnie. A mamy koronkę do Bożego miłosierdzia. Choćby odmówić w tej intencji koronkę do Bożego miłosierdzia. Wspaniały dar Jezusa Chrystusa dla nas. Narzędzie zanurzania w Jego miłosierdziu. Tego wszystkiego, co jest ludzką słabością. To by znaczyło, że trzeba by wiele razy na dzień odmawiać koronkę do Bożego miłosierdzia. To by znaczyło. I pewnie dlatego ta koronka jest taka krótka, żeby ją można było odmawiać wiele razy w ciągu dnia. Jak Pan Jezus zna nasze życie, nasze słabości. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ale jeżeli dla kogoś to jest problemem, niech wieczorem, kładąc się spać, kiedy pomyśli najpierw o swoich grzechach, słabościach, rachunek sumienia, a gdzieś mu może się pojawią w tle słabości współmałżonka, to niech właśnie odmówi tą koronkę, żeby zanurzyć w miłosierdziu i słabości swoje, i słabości męża czy żony. I dalej Pan Jezus powie: zanurzaj w miłosierdziu zwłaszcza to zło, jakie Ciebie dotyka i rani. To zło należy obejmować miłosierdziem, zwłaszcza to zło, które Ciebie dotyka i rani. Czasami widzimy to zło u bliźniego, ale nie dotyka nas bezpośrednio. Ono gdzieś tam idzie dalej, dalej. Ale jeżeli coś nas dotknie, Jezus mówi, to najbardziej staraj się najszybciej objąć Bożym miłosierdziem. Najgorzej to jest to wszystko tak w myślach. Starać się przemielić. To nic z tego nie będzie. To są tylko emocje, wałkowanie emocji. Jak to mówią, karmienie złego ducha. Wałkowanie. Od razu, natychmiast trzeba to wygasić. Dalej Pan Jezus powie, jeśli ktoś upadł w błoto i szamocze się w nim, nie sposób, by nie obryzgał innych, zwłaszcza tych, którzy są najbliżej. I tu znowu pokazane jest, jak bardzo Jezus jest realistą. I pokazuje nam, bądźmy realistami. No nie dziwmy się, że jeżeli upadł mąż czy żona, wręcz trwa w tym złu, w tym błocie, to, że to nie będzie na ciebie oddziaływało. Oczywiście, że będzie. Ale co mówi dalej Jezus? Nie uciekaj wtedy, aby oczyścić się i nie sięgaj po błoto, aby jego ochlapać, odpłacając mu, bo jemu nie pomożesz i sam się pobrudzisz. I znowu Jezus pokazuje, co jest naszą słabością w tym momencie. Albo ucieczka od tej sytuacji, typu wyprowadzam się na jakiś czas, wyjeżdżam i tak dalej, albo ty się wyprowadzaj. Albo odpłacanie złem za zło. A Jezus mówi, nie sięgaj po błoto, żeby go ochlapać. A miałoby się ochotę tak słowem, czynem przyłożyć. Ona mi tak, to ja jemu, jej tak samo. Nie. To nie jest miłość Chrystusowa. Tym mu nie pomożesz i sam się pobrudzisz, mówi Jezus. Mówi dalej, kochaj, by miłość osuszyła kałużę, w jakiej jest, i błoto, jakim się skalał. Gorąca miłość sprawi, że błoto wyschnie i odpadnie z niego, jak i z ciebie. I znowu wracamy do tego, co było powiedziane w dzisiejszym kazaniu. Kochać tą miłością Chrystusową, napełniać się tą Bożą miłością, która będzie jak to światło zanoszone w ciemności. I ciemności muszą ustąpić, nie ma innej opcji. Tą siłą miłości Bożej spowodujesz zmianę i swoją, i tej drugiej osoby. Gorąca miłość sprawi, że błoto wyschnie i odpadnie tak z niego, jak i z ciebie. To zrozumienie tego, myślę, że najłatwiejsze jest, jeżeli mamy praktykę adoracji Najświętszego Sakramentu. Wtedy myślę, że nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć, o co tutaj chodzi. Jakiego rodzaju to będzie miłość, jak ona będzie oddziaływać, promieniować na twoich najbliższych, na męża czy na żonę. Dlatego bardzo polecam tę praktykę. Nie wiem, gdzie mieszkacie, czy gdzieś w pobliżu was są kaplice wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli nie ma, to myślę, że przy parafii są takie momenty w ciągu tygodnia, kiedy ten Najświętszy Sakrament jest wystawiony, kiedy jest okazja, aby go adorować. Szukajmy tych okazji, szukajmy czasu na to spotkanie z Panem Jezusem. Tam może wydarzyć się dla nas najwięcej. I jeszcze dalej powie Jezus. Kochać mową to nie rozsiewać wśród innych tego, co złe. Nie powtarzać tego, co wiesz, co poznałaś i zobaczyłaś z nędzy ludzkiej bliźnich twoich, tych bliskich i tych dalekich. I nie narzekać. Mówić tylko to, co służy dobru, zwłaszcza ostrzegając innych przed złem, aby szli za mną zwróceni twarzą w stronę światła i nie odwracali się w stronę ciemności. No właśnie, nie rozsiewać tego, co jest złe, nie powtarzać tego mowy. A ty, a wiesz, a co się tam dzieje u mojej sąsiadki, u mojego znajomego, a w rodzinie i tak dalej, a w pracy. I całe historie ludzkich upadków. Jezus mówi, nie powtarzaj tego. Nie powtarzaj tego, co wiesz, co poznałeś, zobaczyłeś z nędzy ludzkiej bliźnich twoich, tych bliskich i tych dalekich. A ilu takich, co jak tylko zobaczą upadek męża, żony od razu na Facebooka. Tyk, 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 tyk. Co ten mój mąż, co ta moja żona? Bieda. Tak być nie powinno. I nie narzekać, mówić tylko to, co służy dobru, zwłaszcza ostrzegając innych przed złem. To jest problem wielu dających świadectwa. Nie potrafią tego robić w taki sposób, żeby gdzieś tam nie zahaczać o to zło. Pytać zawsze, rozeznawać z kapłanem, czy ja jestem na to gotowy, czy powinienem. Takie spontaniczne wychodzenia ze świadectwami czasami robią więcej zła. Komuś się wydaje, że no powiedział o tych najczarniejszych, najbardziej mrocznych momentach swojego życia. Sam nie wiedział, ile zasiał zła w tych, którzy słuchali. Wyotwierał jakieś rany. Tu trzeba wielkiej roztropności. To tak nie można, że wyjdę i będę tutaj chlastał o wszystkich grzechach swojego życia. I na końcu, a teraz zwyciężył we mnie Jezus Chrystus. Kiedyś takie rekolekcje dla młodzieży prowadziłem, gdzie taki młody człowiek dawał świadectwo swojej czystości. Ale oczywiście musiał, bo się tak wyrwał do tego, zresztą tak kapłan, który to prowadził, był odpowiedzialny za ten odcinek tych rekolekcji. Kto chce teraz, niech wyjdzie, powie świadectwo. Nie, to nie tak. To nie tak. Ja bym najpierw powiedział, gdybym był na jego miejscu, jak ktoś chce dać świadectwo, niech do mnie przyjdzie, powie, co chce powiedzieć i to tak ze szczegółami, albo najlepiej niech to napisze. Jak to zaakceptuje, że się nadaje, to niech wtedy wyjdzie. I ten zaczął opowiadać o swoim życiu. To dosłownie ludzie mówili potem, że czuli się, jakby oglądali film pornograficzny. Wiele zła się później działo i niepokoju po tym jego świadectwie. O tym mówi Jezus. Mów tylko to, co służy dobru, zwłaszcza ostrzegając innych przed złem. Aby szli za mną zwróceni twarzą w stronę światła i nie odwracali się w stronę ciemności. I dalej powie, wielkie zasługi ma ten, kto zakrywa swoją miłością i swoim milczeniem grzechy braci. A jeszcze większe ma ten, kto ukazuje dobro w braciach swoich, bo ukazując dobro, mnie ukazuje obecnego w każdym człowieku i w każdej sytuacji. Kiedyś przyjechało do mnie małżeństwo w konflikcie pewnym, właściwie tuż o krok od rozwodu. I powiedziałem, że mają przyjechać oboje, że w pojedynkę to nie ma sensu po prostu. Oboje. No to przyjechali oboje. No i mówię, no to który pierwszy? I można żony, idź pierwszy. No to poszła pierwsza. Widać, że jej bardziej zależało, bo to zresztą ona dzwoniła do mnie. No i mówiła mi o tym problemie małżeńskim, ale to, co mnie zaskoczyło, to ona przede wszystkim akcentowała to dobro, które jest w tym mężu. Ona widziała jakiś potencjał, że zmieni. Ona chciała mi to tak przekazać, żeby powiedzieć, proszę księdza, ja naprawdę ciągle wierzę w tego męża, żeby ksiądz przypadkiem nie pomyślał, że on jakiś zły, najgorszy. Za chwilę ksiądz się z nim spotka i ksiądz może pomyśleć, że on naprawdę tutaj jest jakimś potworem, ale nie, ja go naprawdę kocham, ja w niego wierzę i tak dalej. I owszem, musiałem prawie, że od niej wyciągnąć na siłę, co tam było nie tak. No powiedziała tak zgodnie z prawdą i tak dość trzeźwo, nic nie dokładając, za bardzo emocjonalnie, co było nie tak. Ale cały czas podkreślała, jak ona widzi w nim to dobro i tłumaczyła go, dlaczego tak się działo w jego życiu, że gdzieś tam były jakieś problemy wcześniejsze, relacje z ojcem, z matką i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, no podziwiam ją, naprawdę widzę, że walczy, że kocha, że tak tu ma przemodlone wszystko. Ona tam naprawdę sporo adoruje Pana Jezusa. I potem przyszedł ten mąż. Jak tylko wszedł, a ona w tym momencie wyszła, bo tak się umówiliśmy, żeby się czuli swobodnie, to tak powiedział. No i co? Co o mnie księdzu opowiadała? Tak błęczucznie. Ja mówię, same dobre rzeczy. On nie wierzył. Ale co? Że co? Pewnie jest najgorszy i tak dalej. Tutaj zaczął wymieniać jakieś różne swoje przestępstwa. Ja mówię, wie Pan, no nie. Tak nie mówię. Oczywiście, że tam pewne sprawy wyszły, ale wie Pan, no przede wszystkim mówiła, jak bardzo Pana kocha, jak bardzo Pana ceni i tak dalej. I zacząłem mówić jakieś tam szczegóły właśnie dotyczące tego usprawiedliwienia. I on był w szoku. On był przekonany, że żona to go tylko obsmarowywuje wszędzie, naokoło. A tak nie było. Jaki był zdziwiony, że ona swoją miłością chciała przede wszystkim przykryć jego prawdziwe upadki, błędy. Także Jezus właśnie o to prosi. Wielkie zasługi ma ten, kto zakrywa swoją miłością i swoim milczeniem grzechy braci, a jeszcze większe ma ten, kto ukazuje dobro w braciach swoich, bo ukazując dobro, mnie ukazuje obecnego w każdym człowieku i w każdej sytuacji. Cóż zresztą wiesz o sercu brata swego, by je oceniać i wydawać opinię? O właśnie. Nam się wydaje, o znam go, przecież to jest mój mąż, moja żona i tak dalej. No nie. Są pewne fragmenty naszego serca, które zna tylko i wyłącznie Bóg. Wiele możemy się uczyć, szczególnie od starszych małżeństw, które już są pokorne. Bo tu trzeba pokory, żeby uznać, że niewiele wiem o drugim człowieku. I myślę, że z czasem te małżeństwa potrafią bardziej trzeźwo spojrzeć na siebie, na swoje życie, na swoją zdolność do miłości. Oni już przeszli wiele. Tak przy okazji może właśnie zróbmy to. Ilu z was ma staż małżeński do 10 roku małżeństwa? Rączka do góry. Do 10 roku małżeństwa. Ale tak wysoko, wysoko. Tylko tych, no trochę. A do 20 rączka do góry. Między 10 a 20. Okej. A między 20 a 30 rączka do góry. Okej. A między 30 a 40 rączka do góry. Okej. A między 40 a 50? Wow. A między 50 a 60? Jest ktoś? Między 50 a 60? Jest. Jakaś ręka. Jezu. Między 60 a 70? Pan? Naprawdę? Nie wierzę. Żartujecie. Naprawdę? Ile macie tego stażu? Nie słyszę? 40. Ja mówię między 60 a 70. Ale słuch mają 80-latków. Ja zresztą też, bo zapytałem, nie dosłyszałem. Nie, no upewniałem się tylko. Ale nie ma takich staż. Ale słuchajcie, jeszcze są tutaj właśnie tacy. Dobrze, że tutaj jesteście. No rekolekcje dla małżeństw, ktoś by pomyślał, emeryturka, siedzimy w foteliku, bujamy się i spijamy emeryturki. Ale jesteście tu i się modlicie. Cały czas wiecie, że potrzebujecie Bożej łaski. Dobrze. I bardzo dobrze. Jakiś czas temu to taki miałem sygnał, żebym poradził w pewnym kryzysie małżeńskim, pewnemu małżeństwu, które się rozstało, pokłóciły się, rozstało. Mówię, a zdarza się. Oni powiedzieli, ale proszę księdza, oni właśnie miesiąc temu obchodzili 50. rocznicę ślubu. Mówię, o, to takie to się nie zdarza. Się rozstali zaraz po rocznicy 50. ślubu. No, diabeł do końca kusi. Więc właśnie potrzeba takiej pokory i nieraz właśnie warto spojrzeć na te starsze małżeństwa, na ich stosunek do miłości, do siebie nawzajem, do Boga, do swojej zdolności kochania. Oni już wiedzą, oni się dowiedzieli, co jest w nich mocne, dobre, a z czym sobie po prostu rady nie dają. I tak właśnie, kiedy niedawno spotkałem się z takimi starszymi małżeństwami na jednej mszy świętej, wchodziliśmy w Słowo Boże. Zresztą prosiłem, żeby Pan Jezus dał takie słowa dla nich i żeby pokazał właśnie nam, o co chodzi w tej miłości. Żebyśmy mając tą 10., 20. czy 50. rocznicę ślubu wiedzieli, o co chodzi. I tak właśnie Pan Jezus mówi, to jest moje przykazanie, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I myślę, że ta pokora w kochaniu, taka już bardzo konkretna na jakimś etapie stażu małżeńskiego, polega właśnie na tym, że człowiek już się modli tylko tak, Jezu, ja próbowałem się modlić o miłość i próbowałem kochać swoimi siłami, na różne sposoby ukazywać, że go kocham, że ją kocham. No nie wychodziło, nie wychodziło. Więc teraz Jezu, proszę Ciebie tylko o to, abym umiał kochać tak, jak Ty kochasz. No właśnie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Jezu, proszę Ciebie o taką zdolność, miłość, jaką miałeś Ty. Ty kochaj przeze mnie, mojego męża, moją żonę. I dalej Jezus mówi, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I z każdym rokiem małżeństwa coraz wyraźniej to widać. Oddaje swoje życie za żonę, za męża, za dzieci. Oddaje swoje życie. To jest to, co mówił święty brat Albert Chmielowski. To jest takie ciachanie chleba, kromka po kromce. To jest zgoda na to, że ktoś ze mnie bierze. I to jest już nieodwracalne. Że to się nie wyrówna, że wręcz wiesz, że coraz mniej ciebie, coraz mniej, coraz więcej siebie dajesz, dajesz, dajesz. Świat mówi dzisiaj, że to ty masz zagarniać, to ty jesteś tu królem życia, to tobie mają dawać. A Jezus mówi, nie, nie, to ty bądź tym, który daje z siebie, oddaje życie. Oddaje z siebie, kiedy czuwasz nad chorym dzieckiem, kiedy czuwasz w nocy nad chorym mężem. Nie wiem, czy panowie czuwają nad chorymi żonami. Zdarza się wam tak też? czuwać nad chorymi, że zdarza się. No niesamowite, kolega z mojej klasy ze szkoły średniej, no koniec świata, co tu się wyprawia, prawda? Także pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie tu znają. Więc jeżeli tak jest, że mężowie czuwają nad swoimi chorymi żonami, że są później niedospani w ciągu dnia i wiele się poświęcają, czy mężowie względem żon, żony względem mężów, to właśnie o to chodzi. Za każdym razem, kiedy czujesz, że to ciebie będzie kosztowało, że musisz z czegoś zrezygnować, z czegoś dla ciebie ważnego, takiej swojej idei, myśli, jakiegoś pomysłu na życie i tak dalej, ze względu na współmałżonka, dla jego dobra, dla dobra małżeństwa, dla waszej jedności, to jest właśnie to, to jest ta miłość Chrystusowa. Jezus mówi, wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazują. Dzisiaj w homilii usłyszeliśmy, co to znaczy być przyjacielem Boga, a teraz słyszymy, co to znaczy być przyjacielem Jezusa Chrystusa. Czynicie to, co wam przykazuje. I dalej powie Jezus, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie, w imię moje. O właśnie, i znowu wracamy prawie, że do tego tekstu, co usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Ale w tym momencie skupimy się na tym, nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to, byście szli owoc przynosić. Bóg dał każdemu z was to konkretne powołanie. Tak jak mi dał powołanie do kapłaństwa, wam dał do małżeństwa. I trzeba tutaj tak to na serio się tym przejąć. Tak na serio wejść w to swoje małżeństwo. Można do pewnego momentu grać męża, żonę, ale to potem się nie uda. To później jest jakaś konfrontacja. I albo wejdziesz w to w końcu, tak na 100%, albo to się rozwali. Trzeba wejść w to jak najszybciej. Ja pamiętam, że chyba gdzieś kiedyś dostałem takie słowo od Pana Boga, jeszcze jako kleryk, ale już to było blisko święceń kapłańskich, że albo będziesz kapłanem na 100%, albo będziesz żadnym kapłanem. I to tak gdzieś we mnie było, że ta 100% to jest właśnie to, co byśmy chcieli uniknąć, co wiemy, że wywoła jakieś reperkusje, jakieś, że to nas będzie kosztowało. Ale to jest ważne. Właśnie o to chodzi, bycie mężem, żoną na 100%. To jest właśnie to spełnienie tego powołania, które otrzymaliśmy od Boga jako wielki dar, wielką łaskę. Macie iść i przynosić owoc w małżeństwie. Owoc ma wasz trwać, a każdy owoc przychodzi w małżeństwie przez modlitwę. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. Od razu Jezus to sygnalizuje. A więc to musi być przemodlone, co dzieje się między wami, w waszym małżeństwie. I dlatego trzeba codziennie się o tą miłość modlić, bo to najbardziej raduje serce Jezusa, wasza wzajemna miłość. A jeszcze modląc się właśnie z tymi małżonkami, otrzymaliśmy słowo z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan z 4 rozdziału. To było też niejako potwierdzenie tego, co mówił Pan Jezus wcześniej w Ewangeliach. Apostoł Paweł mówi, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Postępować w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Być godnym tego, że jesteś w małżeństwie. To jest pewne wyróżnienie, ale to trzeba szanować, trzeba mieć respekt wobec sakramentu małżeństwa. Nie targać im, nie szarpać. Nic mnie tak nie drażni, ale to nie są tylko moje spostrzeżenia, wasze tym bardziej, bo wy jesteście między ludźmi. Jeśli ktoś, będąc w małżeństwie, żyje tak, jakby w tym małżeństwie nie był, zgrywa singla i tak dalej, pokazuje wręcz, że mu nie zależy na żonie, na mężu. To jest to właśnie bycie niegodnym powołania, jakim zostaliście wezwani. Tak jak was ranią przypadki kapłanów, którzy szargają swoje kapłaństwo. Dokładnie tak samo jest, kiedy wydarza się to w małżeństwie. A Jezus jeszcze precyzuje, co to znaczy postępować w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Pokora, cichość, cierpliwość, znosząc się nawzajem w miłości. To są trudne sprawy, być pokornym, cichym, cierpliwym wobec drugiego człowieka, wobec współmałżonka, jasne. Ale no, trzeba tutaj się modlić, prosić Pana Boga, żeby pomagał, żeby wspierał. czuwać nad sobą, chodzić często do spowiedzi. Jak to mówi się, często umieć zagryźć język, jeżeli się ma ochotę coś powiedzieć za dużo. Cierpliwie znosząc się nawzajem w miłości. Jak rozmawiałem z niejednym małżeństwem, to często okazuje się, że kiedy pada pytanie, czego najbardziej żałujecie, to pojawia się, no właściwie dwie rzeczy. Pierwsza to, że mogliśmy mieć więcej dzieci, a nie mamy, a druga, że coś kiedyś powiedziałem, czego okropnie żałuję, co gdzieś po latach wywołało wielkie, wielkie zło. Więc umieć panować nad tym, co się mówi. Słowa naprawdę ranią nieraz przez całe życie. Te dwie sprawy gdzieś wychodziły. I jeszcze apostoł powie, usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Pokój, a nie wojna. Niektórym małżeństwach te dwa bombowce między sobą, z tej strony, z tamtej strony, prawda? Który większą bombę puści na drugiego. My nie mamy być w stanie wojny. Trzeba być w stanie pokoju, dążyć do tego pokoju, walczyć o ten pokój, ale to też będzie owoc ducha. Zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Owoc ducha, jednego ducha. Wielki problem, ja o tym często mówię, szczególnie kiedy spotykam się z tak zwanymi singlami czy narzeczeństwami, że dobierajcie się w sposób zgodny, szczególnie jeżeli chodzi o wartości, o wiarę. Największy błąd, jaki można sobie uczynić, to kiedy na przykład wierząca strona wiąże się z drugą stroną, która jest albo niewierząca, albo wątpiąca, albo słabej wiary. Nie w tych czasach. To się nie uda. Dziś naprawdę tu trzeba pełnej zgodności. Jest taki atak na wiarę, że no, jeżeli ktoś myśli, że swoją wiarą przekona tę drugą stronę, to w praktyce to się nie udaje. Że ta druga strona i tak odpada, ale jeszcze pociągnie za sobą. Albo właśnie tą wierzącą stronę i sprowadza ją na manowce, albo pociąga swoje dzieci. Często te małżeństwa później się rozpadają i przychodzą potem skarżyć się, że się nie udało małżeństwo, bo mam niewierzącego męża, czy niewierzącą żonę, że nie chodzi do kościoła i tak dalej. No ale przed ślubem chodził? No nie chodził też. Któryś kogo wziął sobie na całe życie. Tu trzeba tej jedności. To zresztą było bardzo często sygnalizowane w nauce pierwszych chrześcijan, żeby się tak dobierać właśnie wierzący z wierzącą osobą. Prawdziwie święci jedynie w pewnych sytuacjach potrafili swoją pobożnością, miłością, zjednoczeniem z Bogiem przeciągnąć na Bożą stronę, tę stronę, która była dala od Pana Boga, z dala od Boga. I jeszcze powie apostoł, jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. A więc mieć nadzieję w to, że to wasze powołanie może wydawać owoce, może zostać odbudowane, może naprawdę być święte, jeśli tylko zaproszony zostanie w to Jezus Chrystus, jeżeli nastanie między wami ta właśnie jedność, jedność pragnienia, obecności Bożej. Im starsze małżeństwo, tym bardziej to pojmują, że o własnych siłach nie jestem w stanie nic, próbowałem, nie udawało się. Teraz to jest tylko modlitwa. Teraz to już jest tylko modlitwa. Będziemy się niedługo modlić tutaj o to uzdrowienie duchowe i małżeństw, i miłości, i serc. Będziemy prosić Pana Boga, żeby to wszystko pozbierał do kupy, żeby pomógł wam na nowo uwierzyć w wartość tego powołania, w którym jesteście, żeby zostały odrzucone precz te wszystkie wątpliwości, pokusy pochodzące od złego ducha, które wmawiają wam, że jesteście do niczego, że to się na pewno nie uda i tak dalej. To wszystko przez Matkę Bożą może zostać uzdrowione. Po to tutaj jesteśmy. O to też będziecie się modlić przez całą noc. Więc oby właśnie ten czas był dla was takim czasem błogosławionym. Potrzeba waszej wiary. Wiary i miłości. Z miłości do Jezusa Chrystusa chcecie walczyć o to, co Jego. I niech właśnie będzie to tak prawdziwie z serca. Prawdziwie z ducha. To nie znaczy, że to się wszystko od razu naprawi w jeden dzień, w tydzień. Ale to się może dzisiaj rozpocząć. Aby tak się stało, prośmy teraz Matkę Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A, dobrze.